Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, usługi doradztwa majątkowego oraz zamknięta grupa majątkowa www.cezarygraf.com. Podcast geopolityczny. Przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. W dzisiejszym odcinku kilka tematów, kilka wątków, które w ciągu ostatnich kilkudziesięciu godzin przykuwały uwagę opinii publicznej. To przede wszystkim wypowiedzi prezydenta Donalda Trumpa dotyczące i kwestii zakończenia wojny z Iranem, ale przede wszystkim jego wypowiedzi na temat sojuszników i tego, że Amerykanie niekoniecznie muszą przyjść z pomocą tym sojusznikom Stanów Zjednoczonych, którzy nie wsparli ich w agresji na Iran. To są ważne słowa, zwłaszcza w kontekście na przykład gwarancji sojuszniczych dla Polski. Warto się przyjrzeć reakcjom polityków w Polsce, także na te działania Izraela. Państwo Izrael w ostatnim czasie bardzo mocno nasiliło swoje agresywne działania, nie tylko wobec Iranu, ale także w południowym Libanie, czy też na zachodnim brzegu, nie zapominając oczywiście o Strefie Gazy. Bardzo kontrowersyjna ustawa została przyjęta w Knesecie dotycząca kary śmierci dla Palestyńczyków. To, w jaki sposób zostało to przegłosowane i jak było świętowane przez członków koalicji rządzącej Izraelem, jest absolutnym skandalem. No i warto to skonfrontować ze słowami, które wypowiadają na przykład liderzy partii politycznych, które rządziły w przeszłości, czy rządzą obecnie III Rzeczpospolitą. No, mamy do czynienia z wieloma haniebnymi wypowiedziami i w kontekście tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i w kontekście tego, co się dzieje nieco bliżej naszych granic, chociażby kwestia przeprosin Ukrainy dla Finlandii po tym, jak wtargnęły na terytorium państwa NATO właśnie ukraińskie drony, a no próżno szukać podobnych przeprosin ze strony Ukrainy pod adresem Polski i Polaków, mimo że w Finlandii nikt nie zginął, a w Polsce zginęło dwóch Polaków, którzy zostali zabici w wyniku uderzenia ukraińskiej rakiety w Przewodowie w roku 2022. Po dziś dzień nie ma przeprosin ze strony ukraińskiej. No i powraca pytanie, skąd ten brak szacunku władz w Kijowie wobec władz w Warszawie. O tym i paru innych wątkach niezwykle istotnych z punktu widzenia naszego bezpieczeństwa właśnie w dzisiejszym programie, a ja już Państwa tradycyjnie zapraszam, zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do naciśnięcia przycisku dzwonka, aby być na bieżąco, zachęcam do wspierania kanału, dziękuję za każdą przysłowiową wirtualną kawę, zachęcam do komentowania, do lajkowania i udostępniania linków w mediach społecznościowych. Przechodzę do głównego tematu. USA już wam nie pomogą. To cytat z prezydenta Donalda Trumpa, który na platformie Truth Social ogłosił, że Stany Zjednoczone nie będą już bronić interesów tych sojuszników, którzy nie wspierają operacji czy też agresji przeciwko Iranowi. W każdym razie Donald Trump, nazywając agresję na Iran operacją, ma taki potężny problem, to znaczy ma potężne pretensje do krajów takich jak Wielka Brytania czy inni sojusznicy z NATO, że właśnie nie wsparli operacji pod kryptonimem Epicka Furia. Zresztą z podobnym komunikatem wystąpił sekretarz obrony, nazywany przez niektórych sekretarzem wojny, Pete Hegseth. Donald Trump wezwał po raz kolejny członków NATO, aby mocniej się zaangażowali. No, doszło do tego, że 47. prezydent Stanów Zjednoczonych wezwał kraje, które są dotknięte kryzysem energetycznym, aby samodzielnie odbierały swoją ropę z ciśniny Ormus. No, wysoki poziom arogancji, wysoki poziom buty, który prezentuje Donald Trump, niewątpliwie nie zjednuje sojuszników Stanom Zjednoczonym, ale jak kiedyś, a właściwie nawet całkiem niedawno Donald Trump powiedział, sojusznicy nie są Amerykanom potrzebni, bo Stany Zjednoczone jego zdaniem są na tyle silne, że poradzą sobie same. Myślę, że warto tutaj zacytować fragment tej wypowiedzi amerykańskiego prezydenta, aby oddać nieco, no właśnie, taki poziom diagnozy rzeczywistości w wykonaniu obecnej głowy państwa amerykańskiego. To cytat. Do wszystkich krajów, które nie mogą zdobyć paliwa lotniczego z powodu blokady cieśniny Ormus, jak Wielka Brytania, która odmówiła udziału w dekapitacji Iranu, mam sugestie. Po pierwsze, kupujcie od Stanów Zjednoczonych. Mamy tego mnóstwo. A po drugie, nabierzcie trochę odwagi, płyńcie do cieśniny i po prostu zabierzcie ją. Musicie zacząć uczyć się walczyć o siebie. USA już wam nie pomogą, tak jak wy nie byliście z nami. Iran został w zasadzie zdziesiątkowany. Najtrudniejsze już za nami. Zdobądźcie własną ropę. Koniec cytatu. No, niedługo później, tak jak powiedziałem, w czasie takiego briefingu prasowego, szef Departamentu Obrony czy Departamentu Wojny Pete Hegseth również powiedział o tym, że jego zdaniem, cytuję, świat powinien być gotowy do działania. Koniec cytatu. Co to ma oznaczać? Czy to chodzi o sojuszników z NATO, którzy mieliby w jakiś sposób włączyć się w kwestie negocjacji, czy też chodzi o użycie sił zbrojnych, w tym sił wojsk lądowych? No trudno tak naprawdę tutaj powiedzieć. Natomiast ważne jest to, że Pete Hegseth jako szef Pentagonu w dniu 31 marca 2026 roku odmówił, podkreślam, odmówił ponownego potwierdzenia zobowiązań Stanów Zjednoczonych do kolektywnej obrony w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Był to takim komentarzem, że ostateczna decyzja w tej sprawie należy do prezydenta Donalda Trumpa. I to nie pierwszy raz, kiedy padają takie słowa, które można interpretować jako chęć ograniczenia zaangażowania Stanów Zjednoczonych w zbiorową obronę Sojuszu Północnoatlantyckiego, czy też, no właśnie, były nawet tego typu głosy o możliwości wycofania się Stanów Zjednoczonych z NATO. To jasno pokazuje, w jakim dzisiaj miejscu znalazła się sytuacja bezpieczeństwa państwa polskiego. Mnóstwo decydentów III Rzeczpospolitej wmawiało Polakom, że przystąupienie do NATO w 12 marca 1999 roku to jest taka bezterminowa polisa ubezpieczeniowa, że tam, gdzie znajdują się bazy amerykańskie, tam jest bezpiecznie, tam nikt się nie odważy uderzyć. No i to wszystko prysnęło niczym bańka mydlana 28 lutego 2026 roku. Okazało się, że wszystkie kraje Zatoki Perskiej, gdzie znajdowały się bazy amerykańskie, zostały po prostu ostrzelane. Widzimy to także dzisiaj, jeżeli chodzi o kwestie gwarancji amerykańskich, które są coraz bardziej ograniczane. Zresztą patrząc na, powiedziałbym, te zasoby strategiczne Stanów Zjednoczonych, zwłaszcza uzbrojenia, warto powiedzieć o tym, że od 28 lutego Stany, w ogóle państwa Zatoki Perskiej, zużyły już około 2400 rakiet Patriot. Spośród wszystkich około 2800, które były w użyciu przed wybuchem tegorocznej wojny. Sam koncern amerykański Lockheed Martin wytwarza rocznie około 600-650 sztuk rakiet PAC-3. I to rocznie oczywiście. Mówi się o tym, że na wojnie z Iranem Stany Zjednoczone i, no właśnie, i Izrael plus sojusznicy Stanów Zjednoczonych w regionie Zatoki Perskiej zużyli 3,5-letnią produkcję rakiet do systemu Patriot. To pokazuje, jak duży problem dzisiaj mają Stany Zjednoczone w kontekście rywalizacji z Chinami, w kontekście właśnie tej strategicznej rywalizacji, o której napisali Amerykanie w swoich najważniejszych dokumentach strategicznych, takich jak Narodowa Strategia Bezpieczeństwa czy Narodowa Strategia Obrony. Stany Zjednoczone zużyły również 40% swoich globalnych zapasów pocisków THAAD, a produkują ich rocznie około 100, nawet niektóre dane mówią o poniżej 100. W ciągu 4 tygodni zostały ponadto wystrzelone pociski Tomahawk i to w liczbie ponad 850. A zatem to jest potężne uszczuplenie zapasów amerykańskich. Pytanie, jak wygląda dzisiaj zdolność odstraszania Amerykanów w ramach ich tak zwanej wysuniętej obecności na Indo-Pacyfiku, biorąc pod uwagę, że na przykład te pociski THAAD to są pociski przechwytujące, które zawierają pierwiastki ziem rzadkich, które zawierają, no właśnie, surowce krytyczne, które w dużej mierze są kontrolowane przez Chiny, a przynajmniej te łańcuchy dostaw, na przykład magnesów neodymowych czy samarokobaltowych, są pod kontrolą chińską i warto to mieć na uwadze. To pokazuje, że dzisiaj Stany Zjednoczone, ściągając chociażby rakiety do zestawów Patriot z Korei Południowej, uszczuplają zdolności obronne swoich sojuszników, tak istotnych jak Korea Południowa. W Polsce wybuchła taka dyskusja na temat tego, czy te groźby ewentualnego wycofania jakiegoś zestawu Patriot i zapasów rakiet do tego zestawu z Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, to jest coś realnego, czy nie, czy jest to fake, czy nie, no ale biorąc pod uwagę, że fejkiem nie jest wycofywanie tych rakiet i zestawów z Korei Południowej, to pytanie, dlaczego taki temat miałby się nie pojawić w rozmowach z Polską, zwłaszcza w kontekście odwilży w relacjach między Waszyngtonem a Mińskiem i zapowiadanego spotkania między prezydentem Aleksandrem Łukaszenką i Donaldem Trumpem. Natomiast w Europie coraz więcej państw dystansuje się wobec polityki Donalda Trumpa. Francja odmówiła Izraelowi wykorzystania swojej przestrzeni powietrznej do transportu amerykańskiej broni. Broni, która oczywiście miała być użyta w wojnie z Iranem. I to jest takie pierwsze działanie władz w Paryżu od czasu wybuchu wojny tegorocznej. Warto także powiedzieć o tym, że już rząd Pedro Sancheza w Hiszpanii odmówił użyczenia przestrzeni powietrznej i baz wojskowych do działań przeciwko Iranowi, a Włochy odmówiły Stanom Zjednoczonym dostępu do jednej ze swoich baz. No i tutaj coraz więcej państw po prostu się dystansuje wobec polityki Trumpa, wobec polityki Netanyahu. Pakistan, Turcja, Egipt, Arabia Saudyjska próbują negocjować, próbują inicjować także blok w celu, taki dyplomatyczny blok w celu deeskalacji konfliktu wokół Iranu, ale widzimy, że Izrael i Stany Zjednoczone ewidentnie podbijają ten bębenek prowojenny. 30 marca 2026 roku izraelski parlament przyjął historyczną, a zarazem, no można powiedzieć, absolutnie skandaliczną ustawę, która wprowadza karę śmierci dla Palestyńczyków z zachodniego brzegu, którzy zostali skazani za terroryzm. Przynajmniej oficjalnie tak brzmią zarzuty i tak brzmią wyroki. Ta decyzja została przeforsowana przez taką, można powiedzieć, no, ultrafundamentalistyczną koalicję rządzącą obecnie Izraelem. To jest najbardziej radykalna, moim zdaniem, koalicja rządząca Izraelem od chwili powstania tego państwa w 1948 roku. Absolutnym liderem tejże właśnie koalicji obok Netanyahu jest Itamar Ben-Gwir, minister bezpieczeństwa narodowego, lider partii Siła Żydowska, który stwierdził w tym głosowaniu z rozbrajającą szczerością, cytuję: kto wybiera terroryzm, wybiera śmierć. Koniec cytatu. No, gdyby trzeba zwrócić tutaj uwagę na to, że bardzo wielu osadników żydowskich stosuje terroryzm przeciwko Palestyńczykom na zachodnim brzegu. Mamy nielegalne osadnictwo, wspierane zresztą przez władze Izraela. Siły zbrojne Izraela bardzo często nie reagują na przejawy agresji, brutalności, tortur, poniżania czy wręcz zabójstw Palestyńczyków. Trzeba to mieć na uwadze. Zresztą ten sposób, w jaki Itamar Ben-Gwir zachowywał się w Knesecie, gdzie wpięty miał w klapę marynarki sznur symbolizujący, no właśnie, karę śmierci przez powieszenie, gdzie w kuluarach otwierał szampana, próbował w sali plenarnej otworzyć tego szampana, ale ochrona mu to uniemożliwiła. W każdym razie w kuluarach otworzył szampana, wznosił toast. Jest, krótko mówiąc, takim bezpardonowym orędownikiem tego osadnictwa i aneksji zachodniego brzegu przez Izrael, co jest sprzeczne z prawem międzynarodowym. Jest cała międzynarodowa koalicja, która przeciwko temu protestuje, no ale widzimy, że te protesty są po prostu bezskuteczne. Co więcej, wiemy, że Izrael przecież przyznał się do zabicia ponad 70 tysięcy Palestyńczyków w Strefie Gazy, głównie kobiet, dzieci, starców. I mimo tego, co robi dzisiaj Izrael w Libanie, w południowym Libanie, gdzie doszło do eksodusu ponad miliona Libańczyków, którzy musieli opuścić po prostu swoje miejsca zamieszkania, gdzie wkraczają siły pancerne, artyleria na tereny zamieszkałe przez ludzi, gdzie są wyburzane kolejno wsie, miasteczka, dochodzi do zbrodni wojennych, gdzie dochodzi do zbrodni wojennych nie tylko na zachodnim brzegu, w Libanie, czy w Strefie Gazy, ale także w Iranie, gdzie jest mnóstwo ofiar cywilnych, także dzieci. Ta zbombardowana szkoła podstawowa dla dziewczynek w Minab jest już takim symbolem. Jest już takim symbolem. I w tym kontekście warto tutaj przytoczyć słowa, które padły w Polsce. Słowa absolutnie skandaliczne, słowa, no, które nie powinny nigdy zostać wypowiedziane przez czynnego polskiego polityka, a padły na antenie Radia Z. W rozmowie z redaktorem Bogdanem Rymanowskim były minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, cytuję: Izrael jest częścią wolnego świata. Izrael jest po jasnej stronie mocy. Koniec cytatu. No więc znając te wszystkie przykłady, dokładnie udokumentowane także przez izraelskie organizacje pozarządowe, humanitarne, tych wszystkich zbrodni w Strefie Gazy, powiedzieć, że Izrael jest dzisiaj częścią wolnego świata, karząc Palestyńczyków karą śmierci, że Izrael jest po jasnej stronie mocy, odpowiadając za ludobójstwo w Strefie Gazy, no to jest to absolutnie haniebne. Jest to absolutnie haniebne i to też każe zadawać pytania, jak wygląda kwestia lobbingu izraelskiego w Polsce i działalności izraelskich służb specjalnych. Nie mam co do tego wątpliwości, że kontrwywiad III Rzeczpospolitej powinien bardzo dokładnie prześwietlić wszystkich tych polityków, bez względu na to, czy są to politycy koalicji czy opozycji, którzy w sposób tak otwarty wspierają zbrodniczą politykę państwa Izrael. Partnerem głównym kanału Leszek Sykulski jest Cezary Graf Office, www.cezarygraf.com. Cezary Graf pomaga w dywersyfikacji pieniędzy oraz świadczy usługi doradztwa majątkowego. Pomaga otworzyć zagraniczne konta bankowe i maklerskie bez wpłacania depozytów oraz bez konieczności podróżowania. Pomaga przyjąć do majątku akcje firm chińskich i amerykańskich. Prowadzi kanał w serwisie YouTube o nazwie Cezary Graf oraz zamkniętą grupę majątkową, w której uczestniczy już ponad 260 osób. Osoby te wspólnie starają się myśleć mądrze o swoich pieniądzach. Szczegóły aktualnej oferty Cezary Graf Office znajdują się na stronie internetowej www.cezarygraf.com. Natomiast nie można tutaj przejść do porządku dziennego nad tym, co się wydarzyło w ostatnich dniach, jeżeli chodzi o użycie ukraińskich dronów przeciwko rosyjskiej infrastrukturze energetycznej. I nie chciałbym się w tym momencie koncentrować na samej tutaj zagadnieniach wojskowych czy omawianiu tych konkretnych celów, ale przede wszystkim na tym, co się wydarzyło w związku z naruszeniem przestrzeni powietrznej krajów NATO, w tym jednego z najmłodszych członków NATO, czyli Finlandii. Otóż po tym, jak kilka dni temu ukraiński dron naruszył przestrzeń powietrzną Finlandii, no, doszło do oficjalnych przeprosin. Doszło do oficjalnych przeprosin ze strony władz w Kijowie. Złożono, no właśnie, takie przeprosiny, zresztą nie jeden dron, to też trzeba jasno powiedzieć, co najmniej trzy drony rozbiły się 28 marca bieżącego roku na terytorium Finlandii. Zresztą spadły, jeden z nich spadł około 150 km od Helsinek, od stolicy Finlandii. I doszło do złożenia oficjalnych przeprosin właśnie dla władz Finlandii przez władze w Kijowie. Natomiast warto zauważyć, że podobne przeprosiny nigdy nie zostały wyartykułowane przez władze ukraińskie pod adresem Polski, Polaków, władz w Warszawie, rodzin zabitych przez ukraińską rakietę Polaków w miejscowości Przewodów w listopadzie 2022 roku. No i to pokazuje, jak wielka jest różnica, jak wielka jest dysproporcja, jak wielka jest asymetria w relacjach między Warszawą a Kijowem, gdzie no, o wiele mniejsza Finlandia cieszy się o wiele większym szacunkiem, o wiele większym respektem właśnie u władz w Kijowie niż władze III Rzeczpospolitej. I tutaj warto się temu przyjrzeć, w jaki sposób zareagował na to wiceminister spraw zagranicznych, jeden z wiceministrów, Władysław Teofil Bartoszewski, który w wywiadzie na antenie Radia Z, po raz kolejny na antenie Radia Z, powiedział o tym, że, cytuję, nie można o tym przypominać codziennie, odnosząc się do, to jest koniec cytatu, odnosząc się do śmierci dwóch Polaków spowodowanych ukraińską rakietą. No absolutnie skandaliczna wypowiedź. Nie umiał wybrnąć wiceminister Bartoszewski z tego pytania zadanego przez panią redaktor, która zadała pytanie, no właśnie, jak to jest, że Ukraińcy przepraszają Finów, a nie przeprosili Polaków? I z rozbrajającą szczerością zresztą Władysław Teofil Bartoszewski powiedział, że w Finlandii nikt nie zginął. A w Polsce zginęli ludzie, zginęli nasi rodacy, nasi współobywatele. I tutaj nie było żadnych przeprosin. I to jasno pokazuje, że w polskiej polityce zagranicznej od roku co najmniej 2022 obowiązuje taka wierno-poddańcza polityka względem Kijowa. Ja nazywam to na użytek bieżących komentarzy, na użytek publicystyczny, doktryną Jasiny. Od nazwiska Łukasza Jasiny, byłego rzecznika prasowego Ministerstwa Spraw Zagranicznych w okresie rządów Prawa i Sprawiedliwości, kiedy resortem dyplomacji kierował profesor Zbigniew Rau, i w marcu 2022 roku rzecznik Jasina wypowiedział te słynne zdanie, to słynne słowa, że władze w Warszawie, że władze III Rzeczpospolitej są, cytuję, sługami narodu ukraińskiego. Koniec cytatu. No i te słowa Władysława Teofila Bartoszewskiego jako żywo, udowadniają, że doktryna Jasiny ma się bardzo dobrze w resorcie dyplomacji przy Alei Szucha w Warszawie. Natomiast to w żaden sposób nie przeszkadza dalej nie tylko bezwarunkowo i arefleksyjnie popierać Ukrainę, ale także podbijać ten bębenek prowojenny, a to wszystko dzieje się w okolicznościach niezwykle niebezpiecznych. Już wraz za Międzynarodową Agencją Energii i tymi propozycjami lockdownu energetycznego, o których Państwu mówiłem w jednym z odcinków, ostatnich odcinków Wieczoru Geopolitycznego, Komisja Europejska obecnie wzywa, na razie wzywa, nie nakazuje, ale wzywa, co jest też bardzo symptomatyczne, istotne, obywateli państw członkowskich Unii do pracy w domu, do pracy zdalnej, do rzadszego korzystania z samochodów i samolotów, do oszczędzania paliw, do oszczędzania klimatyzacji, do rozszerzenia inwestycji w OZE, czyli w odnawialne źródła energii i tak dalej. To jako żywo przypomina te wszystkie działania z czasów C-19 i to wszystko komponuje się także z tymi zaleceniami Międzynarodowej Agencji Energii. Mówi się także o ograniczeniu ograniczaniu użytkowania gazu ziemnego. No, myślę, że od takich wskazówek, od takich zaleceń do ewentualnego twardego lockdownu wcale droga nie jest daleka, ponieważ kryzys na Bliskim Wschodzie ma zdecydowanie charakter rozwojowy. I dzisiaj konia z rzędem temu, kto zna odpowiedź na to, jak się zakończy i czy Amerykanie w ogóle mają jakiekolwiek, powiedziałbym, no, plany realne na osiągnięcie celów strategicznych, jeżeli one w ogóle istnieją. Jeżeli one w ogóle istnieją, bo tutaj też trzeba jasno powiedzieć, że to może być potężny problem dla Amerykanów, aby się z twarzą wycofać z całej tej awantury, a Izrael się rozpędza, Izrael zapowiada intensyfikację działań wojennych, między innymi poprzez dalsze rozszerzanie, jak to nazywają decydenci polityczno-militarni w Izraelu, z rozszerzaniem strefy bezpieczeństwa w południowym Libanie. Moim zdaniem tutaj może dojść do licznych prowokacji pod fałszywą flagą, do próby skłócenia sunnitów z szyitami na Bliskim Wschodzie, do wzmocnienia tych nastrojów antyirańskich i do próby wciągnięcia innych państw do operacji lądowej przeciwko Iranowi. Tego absolutnie wykluczyć nie możemy, a zatem ta eskalacja, ta możliwa eskalacja jest niestety możliwa. Wypadałoby w tym kontekście no, niwelować napięcia, niwelować to, powiedziałbym, tę retorykę prowojenną, no ale to się niestety nie dzieje. Widzimy po wypowiedziach, czy to szefa polskiej dyplomacji, czy głowy państwa polskiego, taką mocno rusofobiczną narrację. To na pewno nie przysporzy Polsce, powiedziałbym, zwolenników, czy to na forum Unii Europejskiej, czy także na salonach amerykańskich, tym bardziej, że Donald Trump zwolnił trzy rosyjskie kontenerowce z sankcji i widać to ocieplenie także w relacjach z Białorusią. Ewidentnie ten duch z Anchorage, z tego spotkania Trump-Putin na Alasce 15 sierpnia 2025 roku gdzieś pobrzmiewa w tych działaniach amerykańskich. To absolutnie nie przeszkadza decydentom w Warszawie w podbijaniu tego bębenka prowojennego. Moim zdaniem to się dobrze dla Polski po prostu nie może skończyć i zwłaszcza dla Polaków. Jeżeli Polska będzie wepchnięta do jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego, to w naturalny sposób Polska wyjdzie z tego mocno osłabiona. Zapłacą za to wszystko po prostu zwykli ludzie. Dziękuję Państwu za uwagę.